Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Nic nie jest w stanie zatrzymać płacenia podatków. No, może trochę wstrzymać. Nawet pandemia koronawirusa. Standardowo termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego upływa 30 kwietnia. Ale w związku z epidemią koronawirusa w tym roku deklaracje można składać do 1 czerwca. Czyli do dzisiaj. Jest z nami Maciej Markiewicz z drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
I wiemy o tym, że taka jest możliwość i tłumy odwiedzają Urząd Skarbowy?
Nie, tutaj akurat tłumów nie mamy, natomiast chciałbym sprostować. Tak? Termin składania zeznań się nie zmienił, był do 30 kwietnia 2020 roku, natomiast ze względu na zaistniałą sytuację Urząd Skarbowy po prostu za niezłożenie w terminie, tak, nie będą karały, nie będą też pobierały odsetek za niezłożenie zeznania podatkowego do 1 czerwca, tak?
Czyli to jest bez, że tak powiem, kosztowo, tak? Że bez żadnych konsekwencji.
To dokładnie.
A proszę powiedzieć, bo państwo z tego co wiem, to ten zwyczaj już chyba na drugi rok jest, że deklaracje PIT-37, PIT-38 zostały już złożone automatycznie, tak? Czyli niekoniecznie my musieliśmy w to ingerować.
Tak jest. 30 kwietnia zostały automatycznie zaakceptowane zeznania podatników dla tych, którzy nie złożyli zeznania podatkowego, dla których posiadaliśmy informacje od płatników, tak? W związku z powyższym, te osoby jakby nie miały potrzeby już składania zeznań podatkowych. Natomiast jest teraz taka sytuacja, że jednak wpływają do nas zeznania, w związku z tym, co pan powiedział, że zeznania można składać do 1 czerwca. Wpływają na zeznania podatkowe, jednak te zeznania podatkowe my traktujemy jako jakby korekta do tego zaakceptowanego przez nas zeznania podatkowego. Tak?
Ale dzisiaj jeszcze, jak powiedzieliśmy, do 1 czerwca, jeżeli ktoś zajrzy na tą swoją stronę, bo podejrzewam, że część osób po prostu tam w ogóle nie zagląda, żeby zobaczyć, co jest tam napisane. Dzisiaj jeszcze możemy cokolwiek zmienić, tak? Bo jeżeli mamy na przykład, chcielibyśmy jednak odliczyć coś, nie możemy nic zmienić już?
Możemy złożyć korektę.
Korektę. Tak? No to na tej zasadzie możemy zmienić naszą sytuację finansową.
Tak, ale to też można robić nawet po 1 czerwca. Tak? To należy uznać, że każdy podatnik zeznanie podatkowe złożył. Więc nawet jeżeli po 1 czerwca złożymy zeznanie podatkowe, to my będziemy uznawać to jako korekta do zeznania. Tak?
No tak, ale jeżeli komuś wyszła niedopłata, czyli musi dopłacić podatek i nie wie o tym, bo nie zaglądał tam, to państwo będą informować o tym fakcie, czy po prostu będzie kara za to, że nie zapłaciliśmy w pełni podatku?
Kary nie będzie, dlatego że my takie osoby powiadamiamy listownie.
Czyli każdy dostanie informację o tym, że...
Dokładnie.
A kiedy ta informacja zostanie dostarczona?
Takie informacje już zostały wysłane, także my do każdego podatnika na podstawie właśnie tych wygenerowanych zeznań podatkowych. Także każdy podatnik powinien otrzymać. No i w ciągu 7 dni od otrzymania od nas wiadomości powinien jakby się do tego ustosunkować. Tak? To jest możliwość właśnie złożenia korekty, choćby jeżeli podatnik, tak jak pan mówi, nie zaglądał, nie widział, co tam się dzieje, powiedzmy, z jego zeznaniem, a nie do końca się może z tym zgadza, więc ma możliwość złożenia korekty zeznania, bądź jeżeli jest wszystko zgodne, po prostu zapłacić podatek.
Tam oczywiście w tym roku mamy szereg ulg, z których możemy skorzystać, tak jak pan powiedział, że możemy tą korektę jeszcze... Do kiedy właściwie tą korektę możemy składać w takim razie?
Korektę składamy, mamy na to 5 lat podatkowych.
Tak?
To jakby to jest tak jak przy standardowo przy korekcie.
No, przypomnijmy zatem.
Dlatego, że uznajemy, że podatnik złożył te zeznania, które my zaakceptowaliśmy 30 kwietnia, uznajemy za złożone za podatnika.
Czyli przypomnijmy jeszcze, że mamy taką listę ulg, jest to no, dosyć szeroka gama, bo jest tu między innymi na internet, na dziecko, składki ZUS zdrowotne, emerytalne, to już w zasadzie jest napisane w tym naszym PIT-ie, który nam pracodawca ewentualnie wystawi. Są też składki zdrowotne, ulga dla krwiodawców, darowizny, dla niepełnosprawnych są ulgi, dla młodych poniżej 26 roku życia, czy też na przykład jak modernizujemy swoje domy, mieszkania, to także mamy, tak, chyba domy tylko, mieszkania chyba nie.
Domki jednorodzinne, tak.
I możemy także odliczyć sobie darowizny, tak, na cele edukacji zawodowej, to jest taka jakby jedna z nowszych tych możliwości. Także jeżeli ktośkolwiek znalazł cokolwiek na tej liście, tak, to może jeszcze raz wejść na przykład na tą swoją stronę, na swoje zeznanie i starać się to zmienić, tak?
Dokładnie.
I państwo w jakim czasie ewentualnie będą wypłacać pieniądze, czy będziecie wzywać podatnika, żeby ewentualnie wyjaśnił?
Nie. To wyjaśnimy w jakichś tam sytuacjach. Jeżeli coś tutaj jakby nam jakby nie będzie, że tak powiem, grało zeznanie. Natomiast jeżeli podatnik złoży standardowo korektę zeznania, no to urząd elektronicznie to w ciągu 45 dni jakby zwrócimy różnicę, powiedzmy, podatku, tak?
Jeżeli ktoś z państwa ma jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to pan Maciej Markiewicz, drugiego Urzędu Skarbowego, może na nie odpowiedzieć. Telefon 68-324-2255. A ja jeszcze zapytam, ile osób decyduje się już na to, żeby wejść i sprawdzić to swoje zeznanie? Bo państwo mają chyba taką informację, tak? Bo jest kilka dróg wejścia, że tak powiem, na ten swój profil. Czy dwie właściwie te drogi są wejścia na ten swój profil i swoje i można wówczas obejrzeć swoje zeznanie podatkowe, tak?
Mamy dwie możliwości jakby składania zeznań podatkowych w formie elektronicznej, tak? Jest to, obydwie to są dostępne na stronie podatki.gov.pl i to jest albo e-deklaracje, gdzie musimy sobie wybrać z listy odpowiedni formularz podatkowy, który chcemy złożyć do urzędu. Tutaj możemy złożyć w zasadzie każdą deklarację podatkową. Natomiast jest jeszcze usługa Twój e-PIT, która dotyczy jakby PIT-ów 37 i PIT-ów 38, tak? I tutaj właśnie tutaj o tych zeznaniach w zasadzie rozmawialiśmy i tam są dostępne generalnie zrobione zeznania podatkowe przez Urząd Skarbowy. Czyli w tym momencie już zaakceptowane, tak? Na portalu podatkowym w usłudze Twój.
A osoby, które prowadzą jednoosobową działalność, po prostu same muszą wypełnić, tak?
Dokładnie, wtedy korzystają z tej usługi e-deklaracje.
I one, te osoby nie mają już opracowanego całego zeznania przez Urząd Skarbowy?
Nie, niestety na tą chwilę jeszcze nie mamy takiej usługi. To... Pytał się pan jeszcze tutaj o te liczby, jakie tak. mamy podatników składających za pomocą środków komunikacji elektronicznej. To powiem tak. W drugim urzędzie skarbowym mamy złożonych zeznań podatkowych. Może odniosę się do zeznań PIT-37, tak? Żeby już tak nie przedłużać.
Najbardziej powszechne chyba, tak?
Dokładnie. Więc tak. Wszystkich ogółem zeznań podatkowych PIT-30, na tą chwilę PIT-37 wpłynęło prawie równo 60 tysięcy. I teraz z tego drogą elektroniczną to jest 54 291 sztuk, tak? Czyli podatników, którzy zdecydowali się na taką standardową formę papierową złożenia zeznania podatkowego, to zostało nam 5400. Czyli jakby z roku na rok coraz to więcej osób zdecyduje się na jakby składanie drogą elektroniczną zeznań podatkowych, co nas też bardzo cieszy. Jest to też jakby najbardziej bezpieczna forma, tak? Nie powodująca błędów rachunkowych. Co tu jeszcze można by powiedzieć?
No i łatwość w korekcie jest także, nie? Bo jeżeli drogą elektroniczną wchodzimy, po prostu leciutko piszemy nowe zeznanie bardzo szybko. Takie, które ewentualnie mogłyby być uznane przez państwa, przez Urząd Skarbowy za korekty.
Zgadza się. I na portalu tutaj jeszcze chciałem dodać, że zeznań, które automatycznie jakby Urząd Skarbowy zaakceptował, czyli tych, które były dostępne dla podatnika do 30 kwietnia, a którzy jakby nie poprawiali tych zeznań sami, to było około 14 tysięcy.
No to sporo osób.
Sporo osób, tak? Natomiast no, jest teraz trochę spływa nam korekt, tak? No nie są jakieś wielotysięczne ilości, natomiast parę tysięcy korekt do tych zeznań EPIT nam jakby spływa.
A robi się też takie statystyki, ile osób musi dopłacić, a ile państwo, może Urząd Skarbowy, wypłaca z nadmiaru ewentualnie wpłaconych zaliczek?
Znaczy, tego panu nie powiem, natomiast na pewno robimy chociażby po to, żeby móc prawidłowo wysłać takie powiadomienie do podatnika, ile ewentualnie ma do zapłaty.
Bo już teraz trzeba powiedzieć, że nie ma jednego takiego ogólnego konta, czyli każdy ma swoje własne konto, tak? Do wpłaty.
Już... Do wpłaty podatku, tak. Należy mieć swój własny, tak zwany mikrorachunek podatkowy, który należy wygenerować sobie także na stronach Ministerstwa Finansów.
No właśnie, jak ktoś nie zagląda na tą stronę, to może do was, do Urzędu Skarbowego przyjść i poprosić o to, żeby państwo wygenerowali mu ten numer.
Można, oczywiście. Natomiast teraz, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, urzędy są czynne w innych godzinach niż normalnie. Więc ja może powiem na tą chwilę, kiedy urząd jest czynny, tak? Tutaj u nas w Zielonej Górze. Więc tak, od godziny 8 do godziny 15 można w każdy dzień przyjść i jest wystawiona tak zwana wrzutka. Dokumenty, tam można zostawić dokument, no, który potem będziemy jakby obsługiwać. Natomiast urzędy są czynne w poniedziałki od godziny 12 do 18, w środę od godziny 9 do godziny 15 oraz w piątek od 9 do 13.
A co się stanie, bo jeżeli ktoś ma na przykład zapisane na swojej stronie bankowej numer ten stary Urzędu Skarbowego i tam przeleje te pieniądze, po prostu tak z rozpędu, nie pamiętając o tym, że trzeba wygenerować własny numer, to będzie zaliczone jako wpłata, czy też...
Wie pan co, to wszystko, znaczy będzie zaliczone jako wpłata, tylko trzeba dobrze opisać to, tak?
A, bo to skomplikuje trochę sytuację, tak? Bo żeby...
Może skomplikować, dlatego że te wpłaty jakby idą na... Będzie jakby to wiązał te wpłaty automat, tak? Więc jeżeli podatnik źle opisze, no to może być z tym różnie. To bardziej jakby problemy będą może przy osobach, które działalność gospodarczą prowadzą i powiedzmy mają różne rodzaje wpłat, tak? Osoba fizyczna dokonuje wpłaty za, powiedzmy, dotyczące zeznania podatkowego i to jest jedyna jakaś wpłata, którą podatnik musi dokonać w roku, no to wiadomo, że tutaj nie będzie problemu.
Jak pan powiedział, sporo osób jednak wrzuca najpierw, jak było zamknięty całkowicie Urząd Skarbowy do skrzynki podawczej te dokumenty. Czy ta konfrontacja z tym automatycznym naliczaniem podatku, z tym wrzuconym PIT-em przez mieszkańca, były duże różnice, duże rozbieżności, czy się wszystko tak mniej więcej zgadzało, że wszystko było dobrze policzone?
Wie pan co, to na tą chwilę też panu nie jestem w stanie.
Dopiero będzie się opracowywać te dokumenty.
Dlatego, że my dopiero jesteśmy w trakcie jakby analizy, tak? Jest jeszcze czas na to, na te wpłaty, więc to jakby i takie rzeczy na bieżąco robimy. Znaczy generalnie jakiś różnic do innych lat tutaj jakby chyba nie zanotowaliśmy.
To jeszcze raz przypomnijmy, że szczególnie istotne dzisiejsza data jest dla tych osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, bo to jest ostatni gwizdek na to, żeby złożyć dokument. Ewentualnie można go wysłać pocztą jeszcze, tak? Aby ktoś tam nie mógł wejść na tą swoją stronę.
Tak jest. Można pocztą wysłać. Tak jak mówiłem, złożyć albo w urzędzie jeszcze dzisiaj. Urząd jest czynny do 18. Albo mówię najlepiej korzystając z tych dwóch usług e-deklaracje i twoje PIT dostępnych na stronie podatki.gov.pl.
Dziękuję bardzo. Pan Maciej Markiewicz z drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze był naszym gościem.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień bez papierosa. To już była 33. edycja akcji zainicjowanej przez Światową Organizację Zdrowia, która tą akcją zwraca uwagę na szkodliwość palenia papierosów. Wczoraj byłem w wielu miejscach i niestety nie widziałem efektów tej akcji, czyli unosił się w wielu miejscach dym papierosowy. Dr Włodzimierz Janiszewski, epidemiolog. Po 33 latach prowadzenia tejże akcji niewiele się zmieniło. Prawie ponad miliard ludzi na świecie pali papierosy, w Polsce około 9 milionów, panie doktorze.
Tak. W Polsce pali 9 milionów, ale kiedyś paliło więcej. Także te akcje prowadzone dają efekt. A ja mam mówić o sytuacji, która wynikła we Francji, tak?
I chciałem jeszcze właśnie wrócić do tego, bo palacze usprawiedliwiają się na przykład faktem palenia papierosów tym, że i zarówno naukowcy we Francji, jak i ostatnio też czytałem w Wielkiej Brytanii, pisali, że jednym z czynników zapobiegających zarażeniu koronawirusem jest właśnie palenie papierosów. Jak pan na ten temat, co pan na ten temat sądzi?
Tak, ja znam tą sprawę, znam tą dyskusję. Jeden z profesorów zauważył, że wśród zakażonych wirusem i jednocześnie chorych tylko było 5% palaczy. Także już wyciągnął wniosek, że palacze chorują rzadziej. Natomiast drugi profesor, który nie prowadził żadnych doświadczeń, komentował to w ten sposób, że nikotyna jako cząsteczka jakby przyczepia się, czy można powiedzieć, łączy się z receptorem komórki nabłonkowej naszych dróg oddechowych i utrudnia dostęp wirusowi. No to trzeba by udowodnić, to jest bardzo taka teoria, która może być rozważana, ale to muszą być powiedzmy tutaj przeprowadzone badania naukowe. Natomiast resort zdrowia Francji zdecydowanie przeciwstawia się tego rodzaju spekulacjom i nawet wydał polecenie aptekom, żeby nie sprzedawały preparatów z zawartością nikotyny, czyli nawet gum do żucia, plastrów, no i także tam, gdzie te sprawy są kontrolowane, a w aptekach są spisywane nazwiska nawet, wolno tylko na jeden miesiąc zrobić takie zapasy. No my wiemy, że palacz kupuje papierosy, bo nikotyna jest jedyną substancją uzależniającą wśród kilku tysięcy różnych szkodliwych, pogrupowanych w ciała drażniące, w substancje duszące, w metale ciężkie, w substancje smoliste i tak dalej, i tak dalej. A nikotyna w ciągu 30 sekund przedostaje się do mózgu i powoduje wytworzenie się tak zwanych neurotransmiterów, czyli dopaminy, serotoniny, która daje palaczowi tą taką przyjemność, spokój, jakby no lepszy komfort. Ale działa tylko krótko, 30 minut do godziny i on musi zapalać następnego papierosa.
No właśnie, mówi się, że około 9 papierosów dziennie wypalają palacze, tracąc przy tym 500 zł miesięcznie, bo te ceny co chwilę są podnoszone.
Tak, tak. No, ale tacy, którzy palą, około 40 miałem takich, nawet pacjentów, którzy tyle palili, ale muszę powiedzieć państwu i panu, panie redaktorze, że palenie papierosów zostało określone przez WHO, czyli Światową Organizację Zdrowia, jako jako najgroźniejszy, najbardziej szkodliwy, pojedynczy czynnik dla zdrowia człowieka. Pojedynczy. Bo oczywiście no, człowiek sobie szkodzi różnymi zachowaniami, paleniem i substancjami narkotycznymi i tak dalej. A palenie jest jednym z pojedynczych czynników, który wyrządza ogromne szkody w organizmie. Powoduje 14 rodzajów nowotworów. Nie będę ich wymieniał. Wiadomo, że są bardzo groźne. No i nikotyna to jest substancja, jak powiedziałem, która tylko jako jedyna uzależnia.
To w takim razie, jeżeli ktoś będzie chciał się tłumaczyć tym faktem, że pali, dlatego żeby się ustrzec przed zarażeniem koronawirusem, to musi mieć świadomość tego, że jest narażony na 14 różnych nowotworów, paląc te papierosy, tak?
Tak, we Francji powiedziano, że tam umiera 75 tysięcy osób rocznie z powodu palenia papierosów. I przytoczono następne dane, że ludzie palący i chorujący, zakażający się koronawirusem, mają cięższy przebieg choroby. Wiadomo, że tak. Musi być, dlatego że i papieros, znaczy dym papierosowy oczywiście i powiedzmy patogen, czyli ten koronawirus, który jest substancją nieożywioną, ma tylko kwas ribonukleinowy, powoduje takie spustoszenie, że prowadzi do zapełnienia płuc. A jeżeli to płuco już jest chore, już jest powiedzmy jakby osłabione z tych nabłonków, które chronią, bronią dostęp różnych komórek, no to taki organizm szybciej ulegnie zakażeniu i chorobie.
Panie doktorze, ale jeżeli będziemy mieli do czynienia z takim zatwardziałym palaczem, ponieważ...
Ja słabo słyszę coś.
Jak będziemy mieli do czynienia z takim zatwardziałym palaczem, takim, który nie może sobie poradzić z tym faktem, to jakie są takie kroki, bo na przykład można sobie podgrzewać tytoń, jest teraz tych dużo urządzeń do podgrzewania tytoniu, tak? Czy to jest jakiś początek narzucenia palenia?
Tak wszyscy myśleli, nawet ci, którzy produkowali, no im zależy na tym, żeby nie stracić klientów i tak tłumaczyli, że to jest początek do rzucenia. Się okazało, że wprowadzili, to taki powiedzmy farmaceuta chiński wprowadził elektroniczne papierosy kilkanaście lat temu. Jego ojciec palił, on chciał powiedzmy tutaj pokazać klasę, że raczej ograniczy. I to była nadzieja, dlatego że tam nie ma tych substancji szkodliwych, które wymieniłem, prawda, tych grup. Grup substancji, czyli...
Tych smół i tak dalej, nie? Bo...
Jest tylko nikotyna. A wprowadzono później IQOS-y. Tak się nazywają, powiedzmy. To jest taki skrót angielski, które z kolei mają papieros, ale podgrzewany jest tylko do 300 stopni. A te standardowe papierosy są podgrzewane przy pociąganiu do 900 stopni. Także przy spalaniu powstają te najbardziej szkodliwe substancje. Teoria się nie potwierdziła, że te łagodniejsze rzekomo papierosy prowadzą do rzucenia. Wręcz odwrotnie. WHO stwierdziła, że część młodzieży, która zaczyna od tych niby to zdrowszych w cudzysłowiu, no sięga po te gorsze, po te standardowe. Z tytoniem, bo one bardziej, jakby można powiedzieć, no silniej działają na organizm, mają więcej nikotyny, więcej powiedzmy odruchów. Tutaj jest szansa, żeby te odruchy jakoś także zorganizować. Także to nie jest do końca prawda i WHO odradza stąd zakaz palenia elektronicznych papierosów w autobusach, pociągach, na przystankach.
No bo to innych ludzi po prostu też zaraża tą nikotyną, jeżeli tak można powiedzieć. Panie doktorze, ale no oczywiście są plastry nikotynowe, które jakby zmniejszają poczucie czy potrzebę sięgania po papierosa, ale jeszcze wcześniej można się leczyć cytyzyną. To jest skuteczne, ten preparat?
Tak, to jest jeden z preparatów od dawna stosowanych. W tych on ma jakby osłabić chęć palenia, może nie obrzydzić do końca, ale osłabić, jakby pomóc temu palaczowi, żeby on nie sięgał po papierosy. A nikotyna jakby daje zadowolenie, to jest taki wstęp do rzucenia, daje zadowolenie, oczywiście wytwarzają się wszystkie substancje, te, które pobudzają, no ale tam nie ma oczywiście ciał smolistych, które są odpowiedzialne za powstawanie nowotworów. Ale muszę Państwu i Panu powiedzieć, że sama nikotyna, którą palacz używa 20-30 lat, uszkadza nabłonek mózgu, serca, nerek. Czyli... I powstają choroby degeneracyjne, różnego rodzaju zawały, niedokrwienia, udary.
Czyli trzeba szukać...
Sama nikotyna jest także szkodliwą substancją. Nikotyna.
Czyli trzeba szukać po prostu sposobów, które by ewentualnie okazały się dla mnie, palacza, najbardziej skuteczne, tak? Albo to może być cytozyna, albo te plastry, gumy, czy też tabletki, spreje, bo już takie są także zawierające nikotynę, ale w mniejszych dawkach, które takie, no jakby zaspokajają to poczucie głodu nikotynowego, tak? To są wszystkie takie działania, które stopniowo, no jest grupa ludzi, którzy, jak słyszeliśmy tutaj na antenie Radia Zachód, słuchacze mówili, że z dnia na dzień potrafili rzucić palenie. No ale nie każdy tak potrafi, prawda?
Tak, ja mam takie przykłady. Już kiedyś właśnie przed mikrofonem mówiłem, że miałem kierowcę, z którym jeździłem kiedyś w żaganiu i on się pytał, jak rzucić. Ja mówię, panie Wiesiu, niech pan wyrzuci przez okno. No tak trochę nie pasowało, ale w końcu rzuciliśmy do kubła i od tego czasu nie palił. Z tym, że miał grypę, źle się czuł. I mam taki jeden przypadek, o którym zawsze mówię tym, którzy chcą rzucić. I potem drugi kierowca, którym także jeździłem, namawiałem go do tego i także po dłuższym czasie tak zrobił. Nagłe rzucenie daje pewne objawy abstynencji. A to jest normalne. Przy każdym jakimś takim uzależnieniu te objawy występują, ale on to przemógł. Tym bardziej, że miał przeziębienie, to mu pomogło jakby w utworzeniu, powiedzmy, tej aury niechęci do palenia. I tutaj pan ma rację, że jeżeli ktoś chce, to można się albo powoli tymi substancjami słabo działającymi, albo nagle wykazać się wolą, prawda? Albo no, mieć jakieś idee, czy to religijne, czy poświęcić się, powiedzmy, na urodzeniu dziecka, bo są tacy, którzy mówią, że jak urodzi im się córeczka czy syny, to rzucą palenie, takie zobowiązania są. No ale muszę powiedzieć, że nikotyna w dużych dawkach jest szkodliwa, jeszcze raz. Jedna kropla nikotyny może zabić człowieka. Jedna kropla.
No tak, tylko po 33 latach, kiedy no, podnoszone są ceny, bo coraz wyższe są ceny papierosów u nas także, kiedy jest mnóstwo informacji na temat szkodliwości palenia, tych palaczy jest niewiele mniej. Teraz czy działania na przykład Komisji Europejskiej, która zakazuje te na przykład papierosy mentolowe sprzedawać, to jest jakaś droga do tego, żeby ewentualnie ograniczyć ilość tych papierosów w przestrzeni publicznej?
Tak. No mentolowe wciągają, z tym, że tutaj myślę, że, no nie chcę podpowiadać, ale wytworzy się podziemie, będą sprowadzali z innych krajów, gdzie jeszcze można, tak zresztą zapowiedzieli niektórzy anonimowo. No i tutaj po prostu ta walka będzie trwała, bo to jest, panie redaktorze i szanowni państwo, takie uzależnienie, taki nauk jak od morfiny, od heroiny, tego typu. I można porównywać uzależnienie od nikotyny z tymi dwoma, a jeszcze innymi, także no bardzo z innymi uzależnieniami człowieka.
No ale to od nas
nawet
też...
większe niż od alkoholu.
No ale to, no od nas także dużo zależy, bo ponieważ w przestrzeni publicznej, jak jest spalenie na przystankach autobusowych i czujemy po prostu wokół siebie ten dym, tam gdzie jest to możliwe w kawiarniach, na powietrzu, to także obok przy stoliku także czujemy ten dym, czyli jeżeli nie będzie to społecznie akceptowane, to chyba najszybsza i najbardziej skuteczna metoda jest do tego, żeby to palenie ograniczać.
Tak, to jest jakiś czynnik. Ja na przykład nigdy nie paliłem, ale jeżeli idę za palaczem, to albo go wyprzedzam, albo zostaję w tyle. Nie mogę. A są tacy, którzy palili, rzucili i takie same objawy mają. Powiedzmy, no to są objawy abstynencyjne. On nie znosi tego dymu, tego, no trudno powiedzieć, że to jest zapach, ale nie znosi, powiedzmy, jego no, elementy czuciowe, węchowe i też ucieka. Także takich miałem, którzy potem absolutnie są przeciwnikami, takimi jeszcze bardziej zagorzałymi zwolennikami działania antynikotynowego.
A od,
tak
kiedy,
bywa.
Od kiedy zaczynamy palić papierosy? Czy jest to badane? Od którego roku życia?
No, to są takie badania, powiedzmy, może przypadkowe, jednostkowe, może nie jednostkowe, ale grupowe. Nie ma takich, że daje się, powiedzmy, stawia się jedną grupę niepalących, drugą i tym młodym się daje papierosa. To byłoby niemoralne, ale to się zaczyna no najczęściej w młodym wieku i dziewczyny nasze, które w tej chwili zaczynają te 14-15 lat, są labilne, nie ma stabilizacji, nie ma postanowień zdecydowanych, dają się namówić, podobnie chłopcy. I część z nich po prostu poczuje to dobro, w cudzysłowie. Poczuje to, że im się poprawia samopoczucie. Lepiej mówią, lepiej gestykulują.
Pewnie się czują, tak?
Lepszy kontakt mają między ludźmi. No i niestety i to samopoczucie wytwarzają neurotransmitery w mózgu. To jest uzależnienie mózgowe. Wszystkie zresztą.
Tak się właśnie nasz organizm przez papierosy oszukuje. Dziękuję panu bardzo. Jest
no,
piękna...
Dziękuję. Piękna i bardzo się cieszę, że pan redaktor nie pali. Ja też nie.
Piękna, słoneczna pogoda, okazja do tego właśnie, żeby jakieś takie postanowienie mocne
tylko
przejąć.
Wdychać świeże powietrze.
Dziękuję bardzo.
I uciekać od palących. Dziękuję, pozdrawiam.
Ważny jest także sygnał...
Wszystkich niepalących, a palącym życzę, żeby rzucili.
Ważny jest także sygnał, że w czasie właśnie tej kwarantanny ta ilość osób palących trochę się zmniejszyła.
Tak?
Tak,
pogratuluję
jest.
Tym, którzy rzucili. Natomiast trochę więcej zaczęło pić.
Dziękuję bardzo. Doktor Włodzimierz Janiszewski, epidemiolog, był naszym gościem. Miłego popołudnia. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.